Witam Państwa, Lech Pilarski. W naszym magazynie dzisiaj zajmiemy się nanomateriałami. To taka nowa kategoria, powstała dosyć niedawno, ale która rewolucjonizuje to wszystko, co się wokół nas dzieje. O tym będę rozmawiał z panią profesor Beatą Godlewską-Żyłkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Nanomateriały to jest poziom atomowy?
To jest poziom nieatomowy, ale kilkunastu, czy kilkudziesięciu, czy kilkuset atomów. Ponieważ było bardzo wiele kontrowersji związanych z nazwą i z pojęciem, z określeniem nanomateriałów, prace Komisji Europejskiej doprowadziły do tego, że w roku 2011 w końcu zdefiniowano, co rozumiemy pod pojęciem nanomateriału. No i Komisja Europejska stwierdziła, że nanomateriał to jest każda substancja, która ma przynajmniej jeden rozmiar na poziomie poniżej 100 nanometrów. Przynajmniej jeden z rozmiarów i nanomateriał to jest substancja, która zabiera przynajmniej 50% właśnie nanocząstek charakteryzujących się takimi małymi rozmiarami. Także teraz jest już jasne, co to jest nanomateriał. Ale tych nanomateriałów jest naprawdę bardzo dużo, bo możemy rozróżnić nanomateriały o różnych rozmiarach, o różnych kształtach. Rozwój nanotechnologii pozwolił na to, że w tej chwili naukowcy są w stanie syntezować materiał o pożądanym kształcie trójkątów, gwiazdek, kwadratów, rombów i tak dalej. Naprawdę te kształty są bajkowe. Ale nanomateriały mogą być również różne. Różne, mam na myśli skład chemiczny, czyli mogą być materiały, które są zbudowane z metali, mogą być materiały z tlenków metali, mogą być materiały całkowicie organiczne, takie jak na przykład nanorurki węglowe czy wielościenne nanorurki węglowe. Grafen to również nanomateriał, bardzo ważny struktura, ale nanomateriały to również substancje typowo biologiczne, biopolimery. Także mamy ogromną różnorodność składu chemicznego, kształtu i rozmiaru. Dodatkowo nanomateriały są to substancje, które są bardzo aktywne. Dlaczego one są takie aktywne? Dlatego, że mają małe rozmiary. Jak mają małe rozmiary, to mają bardzo rozwiniętą powierzchnię. W związku z tym dużo atomów leży na powierzchni takich cząstek. I jeśli materiał w formie makro ma ułamek procenta atomów dostępnych dla innych atomów, które mogą brać udział w oddziaływaniach fizycznych czy chemicznych, to w miarę zmniejszania rozmiaru nanocząstek ta liczba atomów na powierzchni, liczba atomów, które są aktywne pod różnymi względami, rośnie. Stąd wynikają ich również właściwości fizyko-chemiczne.
To brzmi paradoksalnie. Mamy wielką blachę o powierzchni na przykład 10 metrów kwadratowych. Tam jest mniej tych atomów na wierzchu niż na tej powierzchni nanomateriału.
Tak, zdecydowanie. Ja gdzieś tu znalazłam dane, że na przykład tlenek, ditlenek tytanu, który w postaci takiej normalnej makro ma powierzchnię około 12 metrów kwadratowych na gram, to powierzchnia właściwa takiego materiału w formie nano to już jest 300 metrów kwadratowych na gram. Także stąd wynikają właśnie odmienne właściwości aktywność, odmienne właściwości optyczne, gęstość, nawet temperatura topnienia nanozłota jest o ponad 300 stopni niższa niż złota w formie takiej makro pierścionkowej.
Na to wskazują również właściwości grafenu jako nanomateriału, który okazuje się bardziej twardy niż stal.
To jest właśnie ta wartość dodana nanotechnologii i nanomateriałów, że wykazują odmienne właściwości fizyczne i chemiczne, ale również biologiczne. Stąd wynika również to, że nanomateriały bardzo często stosowane są jako substancje przeciwdrobnoustrojowe o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych. Stosowane są jako dodatki do różnego typu wyrobów medycznych, do odkażania sprzętu medycznego. Stosowane są również w żywności.
Zupełnie nowe właściwości, ale czy stało się to wszystko możliwe, to zejście do tego parametru nano w momencie, kiedy uzbroiliśmy się odpowiednio technologicznie, bo przedtem też te materiały były, też te substancje były, tylko nie dysponowaliśmy narzędziami, możliwościami spojrzenia w tę strukturę.
To prawda, dlatego że te nanomateriały oczywiście i naturalne, i również syntezowane przez naukowców istniały od bardzo dawna. Takie pierwsze doniesienie, o którym ja akurat słyszałam, o występowaniu nanocząstek złota w postaci koloidalnej, to wtedy się mówiło, że to jest w postaci koloidalnej, pochodzi z roku 1857 i doniósł o tym pan Faraday. W zasadzie stąd się zaczęła ta nowoczesna nanotechnologia, ale dopiero nowoczesna aparatura, rozwój nowoczesnej aparatury pomiarowej pozwolił nam zajrzeć trochę głębiej i zobaczyć, co tam się kryje w różnego rodzaju strukturach. Tak? To dopiero rozwój mikroskopii elektronowej, skaningowej czy metody TEM pozwolił nam zajrzeć, co się dzieje tam w głębi i pozwoliło to nam również na celowe wytwarzanie, syntezowanie nanocząstek o określonych właściwościach, kształtach i rozmiarach, tak? Czyli celowe projektowane nanocząstki.
Zejście do tych rozmiarów otworzyło szalone możliwości badawcze.
Owszem, badawcze, tak, jak najbardziej. Pozwoliło na nowe technologie, na ulepszanie różnego rodzaju materiałów i wyrobów codziennego użytku. Nanocząstki, jeśli Państwo zerkną w metki czy w etykietki różnego rodzaju wyrobów użytkowych, z których korzystamy codziennie, to zajrzycie, że skarpetki zawierają nanocząstki srebra, bandaże nanocząstki cynku, kremy do twarzy czy środki opatrunkowe nanocząstki złota i tego w naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej. Więcej materiałów takich jak farby, jak kosmetyki, jak wyroby medyczne zawierających nanocząstki. Ale warto powiedzieć również, że nanocząstki znajdują się również w żywności. I dosyć takim niepokojącym ostatnio doniesieniem z agencji badającej żywność amerykańskiej pojawił się na początku maja tego roku taki komunikat, który poinformował opinię publiczną o tym, że nanocząstki tytanu, które są powszechnie stosowane jako barwniki, biały barwnik, dodatek do żywności.
Tak zwana biel tytanowa.
Tak zwana biel tytanowa, ona może mieć właściwości genotoksyczne. EFSA w regularnych odstępach czasu przegląda całą literaturę naukową dotyczącą badań, różnych aspektów badań nad różnymi rodzajami materiałów, dodatków do żywności, składników żywności i na tej podstawie wydaje swoje opinie. Tak? I 6 maja pojawiła się opinia na temat tego, że jednak nanocząstki tlenku tytanu mogą być toksyczne, a w zasadzie wykazywać genotoksyczność. Także takie informacje niepokojące dosyć do nas docierają.
Z jednej strony zalety, z jednej strony poprawa danej substancji, właściwości w gruncie rzeczy danej substancji, ale z drugiej strony mogą pojawiać się różne negatywne wpływy. No i część naukowców też wskazywała wcześniej, że implanty z tytanu mogą negatywnie wpływać na organizm człowieka. Stąd cały kierunek badań, odkryć, które powodują, że implanty tytanowe pokrywane są materiałami ceramicznymi, tak żeby organizm człowieka człowieka nie miał kontaktu w ogóle z metalem.
No ale w tym aspekcie to chciałabym dodać, że po to, żeby wiarygodnie ocenić, czy coś jest szkodliwe, czy nanocząstki są szkodliwe, czy ulegają chociażby z tych implantów uwalnianiu w organizmie człowieka, tak, do płynów fizjologicznych, potrzebne są metody analityczne, odpowiednie, wiarygodne metody analityczne, które pozwalają nam na kontrolowanie i wiarygodne oznaczanie i identyfikację nanocząstek. No i u nas w laboratorium, na Wydziale Chemii, pracujemy właśnie nad opracowywaniem metod analitycznych pozwalających na śledzenie losów nanocząstek uwalnianych z różnych materiałów codziennego użytku w środowisku. Prowadzimy również badania dotyczące metod pozwalających na oznaczanie przekształceń tych nanocząstek, czyli czy one się rozpuszczają pod wpływem pewnych warunków, czy one ulegają agregacji, aglomeracji, jakie są rozmiary tych cząstek, czy są wchłaniane przez różnego rodzaju mikroorganizmy. Tutaj mam na myśli glony słodkowodne, ale również rośliny wyższe, dlatego że coraz powszechniej nanocząstki są stosowane w rolnictwie. Bądź to jako dodatki do nawozów, które pozwalają na lepsze, aktywniejsze wchłanianie tych nawozów przez rośliny, a więc szybszy wzrost roślin, bądź też jako nośniki, które pozwalają na bardziej selektywne uwalnianie pestycydów. Tak, także różnego typu aspektach są stosowane i te nanocząstki pochodzące z gleby mogą być wchłaniane, pobierane przez rośliny. Stąd też ważne jest również uzyskanie informacji, czy i w jaki sposób nanocząstki są pobierane i transportowane do nadziemnych chociażby części roślin, które potem mogą wchodzić w skład łańcucha pokarmowego.
Podobnie okazało się z plastikiem. Tworzy się tak zwany mikroplastik, który gdzieś tam nawet u człowieka się gromadzi i negatywnie wpływa na stan jego zdrowia.
To zdecydowanie, ale oprócz tego, że ten mikroplastik wchodzi do organizmów żywych, tak, jest pobierany przez organizmy żywe, znaleziono wiele przykładów tego, że mikroplastik jest w organizmach ptaków, zwierząt, gryzoni, no a najwięcej oczywiście w organizmach wodnych, to ten mikroplastik, żeby wytworzyć mikroplastik, to bardzo często stosowane są różnego rodzaju katalizatory, które dodatkowo zanieczyszczają jeszcze te mikroplastiki. Stąd też ważne jest również nie tylko wyznaczenie i oznaczenie, jak dużo tego plastiku organizmy pobrały na przykład, jak on jest toksyczny, ile jest go w środowisku, ale również jakiego typu substancje zanieczyszczające te mikroplastiki są obecne w tych mikroplastikach i mogą oddziaływać, te substancje już zawarte w mikroplastikach, oddziaływać na środowisko i na organizmy żywe. Także to jest jeszcze dodatkowy aspekt badania mikroplastików w środowisku.
Nie da się już tych zmian technologicznych powstrzymać. Szukać będziemy coraz więcej różnego rodzaju materiałów, bo mają one zupełnie i bardzo ciekawe własności, które również są odkrywane.
Zdecydowanie tak, ale zawsze przed wprowadzeniem, przed dopuszczeniem danej substancji do użytkowania potrzebne są badania i potrzebna jest wiedza na temat ich i krótkotrwałych, i długotrwałych skutków oddziaływania. I to, że mamy w tej chwili taki rozkwit, boom nanotechnologii, materiałów zawierających różnego rodzaju nanomateriały, bo to nie tylko nanocząstki, ale to są nanomateriały, to są materiały kompozytowe różnego rodzaju. To jest fajny aspekt i aspekt bardzo pozytywny, ale często nie zdajemy sobie sprawy, że te materiały po ich zużyciu tworzą odpady. I w tej chwili wiedza naukowa na temat tego, co się dzieje z nanomateriałami, które znajdują się już w odpadach, jak one są magazynowane na wysypiskach śmieci, czy one dostają się ponownie do środowiska, w jaki sposób na przykład, czy przenikają do wód podziemnych, czy nanomateriały, które dostały się do wód i znajdują się w oczyszczalniach ścieków, przenikają i osadzają się, są akumulowane w osadach dennych, które potem stosowane są jako nawozy i dostarczane ponownie na pola, prawda? Na ten temat wiedzy jeszcze nie mamy. Są dopiero pierwsze prace prowadzone, pierwsze doniesienia naukowe i te długofalowe skutki stosowania nanomateriałów są do ocenienia dopiero za jakiś czas. Będą do ocenienia. A żeby to ocenić, to potrzebujemy właśnie metod analitycznych, które pozwolą nam na uzyskanie wiarygodnych wyników.
Pani profesor znalazła taki, stworzyła taki nanomateriał?
Nie zajmujemy się syntezą nanomateriałów, tylko właśnie badaniem ich losów i opracowywaniem metod analitycznych po to, żebyśmy mieli narzędzia, które będzie można zastosować do określonych celów.
Czyli wpływ nanomateriałów na środowisko.
Zdecydowanie. To, co ciekawego z naszych ostatnich badań wyszło, ostatnich i przedostatnich, może tak. Badaliśmy oddziaływanie nanocząstek złota i jonów złota z glonami. Okazało się, że tylko nanocząstki złota o najmniejszej średnicy są wprowadzane, są, przenikają przez ścianę komórkową do wnętrza glonów, natomiast jony złota również są wchłaniane, są pobierane i wewnątrz tych mikroorganizmów syntezowane są właśnie nanocząstki. Z jonów powstają nanocząstki. Mamy też teraz ostatnio dosyć ciekawą pracę, która dotyczyła badania oddziaływania nanocząstek złota na rośliny jadalne. Przeprowadzona została hodowla takich roślin jak ziemniak, rzodkiewka, sałata, czyli zdecydowanie warzywa, rośliny, które jemy na co dzień, na glebie, którą podlewano roztworami nanocząstek złota. No i cóż się okazało? Wynikiem naszych badań jest taka hipoteza, że nanocząstki złota w glebach ulegają częściowemu rozpuszczeniu. Zbliżając się do strefy korzeni w ryzosferze przechodzą w wolne jony, które są transportowane następnie do tych części naziemnych. Natomiast w liściach i w łodygach wykryliśmy również nanocząstki złota, ale o zupełnie innej średnicy, o zupełnie innych rozmiarach. Niech już zostały dodane do gleby i niż znaleźliśmy w korzeniach. Co świadczy o tym, że w roślinach nanocząstki są syntezowane i akumulowane jako chyba niepotrzebne. One nie mają jakiejś roli istotnej fizjologicznej w roślinach, tak? Czyli jako taki materiał, który jest odkładany, nie wiem, może na później.
Złote rośliny, no ale to dosyć droga produkcja. W każdym razie nanocząstki wprowadza się, szczególnie złota, srebra, do różnorodnych substancji, produktów, między innymi by podnieść walory antybakteryjne, antywirusowe, ale okazuje się, że one mają później wpływ na funkcjonowanie tych organizmów.
Oczywiście. Na szczęście dosłownie 26 maja weszła w życie, zaczęła w Polsce obowiązywać dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Komisji. To dyrektywa, która była przygotowana i opublikowana w roku 2017, ale która nakazuje producentom wyrobów medycznych zawierających nanocząstki, nanomateriały do kontrolowania, ile tych nanocząstek i o jakich rozmiarach znajduje się w ich wyrobach. To jest zupełna nowość, bo producenci tych wyrobów medycznych nie byli do tej pory zobowiązani do przedstawiania takich badań. Natomiast ponieważ te nanocząstki znajdują się w klasie bezpieczeństwa drugiej i w trzeciej, to rozporządzenie zaczęło obowiązywać. Czyli przed dopuszczeniem do użytkowania oni muszą wykonać tego typu badania. Ile jest uwalnianych nanocząstek, nanomateriałów z danego materiału i o jakich rozmiarach. W związku z tym znowu kolejny aspekt, takich metod oznaczenia nie ma. I to znowu rola chemików, analityków, która potrafi opracować metody służące do tego celu. Tak? To jest zupełnie nowy zakres jak gdyby badań, bo te wyroby medyczne no to są na przykład włókniny stosowane jako fartuchy, jako maseczki, jako prześcieradła gdzieś tam opatrunkowe. Myśmy teraz taki projekt napisali, no i czekamy na rozstrzygnięcie.
Czyli kolejne badania będą się rozpoczynały. Trzeba znaleźć markery, które będą nam pozwalały, w cudzysłowie mówiąc, kontrolować obiekt tych nanomateriałów.
Może nie markery, tylko metody. Musimy mieć wiarygodne narzędzia analityczne, ponieważ musimy znaleźć odpowiedź, ile, jakie i o jakim rozmiarze. Bo jeśli są cząstki, które mają średnicę powyżej 100 nanometrów, mają 500 nanometrów czy 1 mikrometr, to one już nie będą podlegać pod to rozporządzenie. Już nie ma obowiązku kontrolowania. Czyli musimy umieć odpowiedzieć jaki, czyli co wchodzi w skład tego, ile tego jest, bo musi być więcej niż 50% zgodnie z tą definicją Komisji Europejskiej i o jakim rozmiarze. A jeszcze fajnie byłoby, żeby znaleźć również odpowiedź na to, czy są funkcjonalizowane, czy nie. Bo od rodzaju powłoki, która znajduje się, otacza te nanocząstki, będą również zależały ich własności i fizyczne, ale również toksyczne.
Teraz trzeba znaleźć metody, które będą pozwalały kontrolować jego użycie i funkcjonowanie w całym środowisku.
Tak jest, i użycie, i transformacje, przemiany i oddziaływanie z różnymi składnikami środowiska, a dodatkowo jeszcze zbadanie tego, co się dzieje z odpadami.
Bo okazuje się, że materiały, nanomateriały, poza swoimi bardzo ciekawymi własnościami, niespotykanymi dotychczas, mogą jednak negatywnie wpływać na funkcjonowanie organizmów, mogą reagować z tymi organizmami. No i nie wiemy w gruncie rzeczy, jak mogą wpływać na te organizmy.
Nasza wiedza w tej chwili jeszcze jest bardzo ograniczona. W literaturze naukowej pojawia się wiele sprzecznych raportów, wiele sprzecznych doniesień. No i dlatego te badania ciągle są potrzebne.
To najbliższa przyszłość tutaj chemików w Uniwersytecie w Białymstoku?
W naszym zakładzie to jest jeden z tematów badawczych, którymi się zajmujemy, ale mamy również inne ciekawe tematy badawcze.
Ale to jest bardzo interesujące, no bo coraz więcej tych nanomateriałów będzie wchodziło. Po pierwsze ze względu na to, że spodziewamy się bardzo ciekawych własności danego materiału.
Są takie dane pochodzące chociażby z rynku amerykańskiego, który robi prognozy, jaka jest wartość rynku nanomateriałów. I oni ten wzrost, jeśli patrzy się na te słupki od roku, nie wiem, 2005 czy 2006, przewidywania są do 2025, do 2030, to nie jest to zwykła zależność arytmetyczna, tylko to jest po prostu eksponencjalnie to wszystko rośnie i to są bardzo grube biliony dolarów przewidywania, że ten rynek tyle będzie wart.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Rozmawialiśmy dzisiaj o nanomateriałach. Trudno je zobaczyć, a jeszcze trudniej opowiedzieć o ich właściwościach, które nie do końca są poznane. I coraz więcej tego rodzaju materiałów będzie powstawało, ale z drugiej strony coraz więcej prac będzie powstawało również na temat, jaki mają one wpływ na człowieka, na całe nasze środowisko ziemskie. Naszym gościem była profesor Beata Godlewska-Żyłkiewicz. Kłaniam się pani profesor.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu również za uwagę.
Ja również dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.